Audycja dla małżonków i rodziców.
Jak w każdy wtorek o tej porze w ramach rozmów niedokończonych audycje dla rodziców i małżonków. Dzisiaj niestety choroba nie pozwoliła uczestniczyć gospodarzom wtorkowych wieczorów państwu Polakiewiczom. Pozdrawiamy ich bardzo, bardzo gorąco i serdecznie. Życząc szybkiego powrotu do zdrowia i mając nadzieję, że towarzyszą nam również przy radioodbiornikach. A w studio naszym witamy pana Andrzeja Wronkę. Szczęść Boże, panie
Andrzeju. Szczęść Boże.
No i zapraszamy do wysłuchania naszej dzisiejszej audycji. Temat spotkania to grzechy bałwochwalstwa.
Bardzo pięknie witam wszystkich radiosłuchaczy na spotkaniu, które podejmuje temat, myślę, bardzo aktualny i bardzo szeroki. Nasze rozważania dzisiejsze grzechów przeciwko bałwochwalstwa, inaczej zwanymi nieraz grzechami idolatrii, które sprzeciwiają się pierwszemu przykazaniu Bożemu, oprzemy na katechizmie Kościoła katolickiego i mam nadzieję, że będzie to pewien przyczynek do dyskusji, która w telefonach naszych radiosłuchaczy pozwoli sprecyzować pewne interesujące nas kwestie, czy rozszerzyć pewne rzeczy, które tutaj będą zasygnalizowane. Warto może więc na początku przypomnieć sobie treść tego przykazania, brzmienie tego przykazania, które w formie skrótowej, myślę, wszyscy z nami, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną czy obok mnie. W Księdze Wyjścia w 20 rozdziale, w początkowych słowach tego, wersetach tego rozdziału czytamy. Ja jestem Pan, Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał cudzych bogów obok mnie. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią. Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył. Te słowa przytacza katechizm Kościoła katolickiego. Dalej katechizm definiuje nam, co to jest bałwochwalstwo, kiedy mamy z nim do czynienia. W akapicie 2113 czytamy w zasadzie bardzo taką zwięzłą, krótką definicję, która ukazuje sedno bałwochwalstwa, a mianowicie bałwochwalstwo jest to oddawanie czci boskiej temu wszystkiemu, co Bogiem nie jest, co nie należy do Boga. Ma ono miejsce, gdy człowiek czci i wielbi stworzenie zamiast Boga, bez względu na to, czytamy w katechizmie, czy chodzi o innych bogów, czy o demony, jak na przykład w satanizmie, o władzę, przyjemność, rasę, przodków, państwo, pieniądz i tak dalej. Ważne jest tu, myślę, podkreślenie, że bałwochwalstwo jest to oddawanie czci boskiej temu, co Bogiem nie jest. Ponieważ różne formy czci, szacunku, my powinniśmy oddawać nawet stworzeniu, chociażby przywołamy kolejne przykazanie dekalogu, czci ojca swego i matkę swoją. Jesteśmy zobowiązani do tego, by otaczać czcią rodziców, niemniej jednak jest to inny rodzaj czci, inna ranga, inny wymiar czci niż cześć, która przybiera formę uwielbienia należne jedynie Bogu prawdziwemu, jedynie Stwórcy. Tak więc to, że katolicy otaczają czcią szczególną formą szacunku, na przykład pewne przedmioty kultu religijnego, nie sprzeciwia się pierwszemu przykazaniu. O tym jeszcze wspomnimy w dalszej części naszego wstępu. I tutaj grzechy przeciwko pierwszemu przykazaniu przybierają różną formę, występują na różnej płaszczyźnie. I tak do tych grzechów katechizm zalicza chociażby najbardziej klasyczną chyba formę politeizm, wiarę w wielu bogów, wiarę w innych bogów, czy stawianie, tak jak często w starożytności, na równi z Bogiem prawdziwym różnego panteonu bóstw. To w takim pierwszym rzędzie sprzeciwia się Bogu. W Piśmie Świętym wielokrotnie mamy mowę o tym, że Bóg domaga się czci dla siebie i tego, by jedynie Jemu jako prawdziwemu Bogu służyć. Tak więc grzeszy przeciwko pierwszemu przykazaniu ten, kto czci inne bóstwa poza jedynym Bogiem. To jest bardzo takie klasyczne. Dziś różne formy bałwochwalstwa, grzechów przeciwko pierwszemu przykazaniu przybierają bardziej współczesne formy, bardziej takie bliższe, myślę, naszej mentalności. I tutaj, na co warto zwrócić uwagę, katechizm Kościoła katolickiego do grzechów przeciwko pierwszemu przykazaniu Bożemu zalicza grzechy wróżbiarstwa i magii. W akapicie 2115 do 2117 precyzuje tę naukę. Magia, wróżby, horoskopy, odwoływanie się do szatana czy demonów, przywoływanie zmarłych lub inne praktyki mające rzekomo odsłonić przyszłość, należy zdecydowanie odrzucić. Noszenie amuletów katechizm uznaje również za naganne. Tak więc różne formy magii, czarów są grzechem przeciwko pierwszemu przykazaniu. I tutaj być może rodzi się pytanie w sercach, no dlaczego taka klasyfikacja? Dlaczego Pismo Święte, katechizm Kościoła katolickiego w kategoriach tych fundamentalnych, ciężkich grzechów zalicza, no, w myśl niektórych zdawałoby się niewinne, wróżbiarstwo i magię? Otóż zwróćmy uwagę, że człowiek, który oddaje się wróżbiarstwu, magii, tak naprawdę wyrzuca Pana Boga. W miejsce Pana Boga stawia w ostateczności siebie i swoje zdolności wróżbiarskie, magiczne, parapsychologiczne, wyuczone, wyćwiczone czy zdobyte w formie jakiejś inicjacji. Natomiast katolik, chrześcijanin ma głębokie przeświadczenie, że na Panu Bogu nie może nic wymusić, w sensie, że ja nie panuję nad Panem Bogiem. To Bóg jest stwórcą, a ja jestem stworzeniem. I teraz ja widzę swoje potrzeby, widzę swoją ograniczoność. Co robię? Klękam i proszę Pana Boga. Klękam i modlę się. Co to znaczy dla Pana Boga? Używając już może takich bardzo ziemskich porównań. Otóż Pan Bóg, patrząc na taką postawę człowieka, który do niego szczerze się zwraca, widzi, że przede wszystkim ten człowiek pokłada w Bogu nadzieję, bo skoro w bardzo trudnych przypadkach zwraca się o pomoc do Pana Boga, to znaczy, że wierzy, że może tę pomoc otrzymać. Wierzy, że Bóg jest w stanie ten problem po ludzku nierozwiązywalny rozwiązać. Dalej. Pan Bóg jako kochający ojciec, widząc, że człowiek uznaje swoją zależność od Niego, wielokrotnie daje więcej niż my sami o to prosimy. Natomiast co robi człowiek oddający się przesądom, zabobonom, wróżbiarstwu? W zasadzie mówi Panu Bogu, że Bóg jako niezależna osoba, wszechmocna, jest mu niepotrzebny, bo nad swoim szczęściem i nieszczęściem mogę panować za pomocą pewnych praktyk, pewnej wiedzy tajemnej, pewnych rytuałów. Na przykład, no weźmy już taki banalny przykład, powszechnie znany, czarny kot czy kominiarz. To, czy będę miał szczęście czy nieszczęście, zależy od tego, na ile ja sam zareaguję, jaką czynność wykonam. I tu w zasadzie osobowy Bóg, Bóg, który się objawił, nie jest nam potrzebny. Ja sam jestem w stanie zapewnić sobie powodzenie czy uniknąć nieszczęścia. W miejsce Boga, w miejsce mojej zależności od Pana Boga właśnie wchodzi ta magia, wróżbiarstwo, nie mówiąc już o satanizmie, gdzie jawnie w miejsce wszechmocnego Boga stawia się osobę czy ideę szatana, Lucyfera, wierząc, że on da ludzkości szczęście, pewne oświecenie. Więc to są wszystko grzechy przeciwko pierwszemu przykazaniu Bożemu. My, owszem, jesteśmy ciekawi swojej przyszłości, co nas czeka, ale pragniemy ją zaspokoić nie tyle niezdrową ciekawością i szukaniem jej spełnienia w rzekomych przepowiedniach, chociażby w horoskopach, ale w powierzeniu, w ufnym powierzeniu się opatrzności Bożej. Moja przeszłość, moja teraźniejszość i moja przyszłość powinna być złożona w rękach kochającego, wszechmocnego, prawdziwego Boga. Dalej mówiąc o grzechach przeciwko pierwszemu przykazaniu Bożemu, należy wymienić grzechy bezbożności. Wśród tych grzechów bezbożności katechizm Kościoła katolickiego wymienia kuszenie Boga w słowach i uczynkach, świętokradztwo i symonię. Mówiąc o kuszeniu Pana Boga, mamy tutaj na myśli pewne wystawianie Go na próbę, Jego dobroci, Jego wszechmocy. Zwróćmy uwagę, że ten sposób zastosował szatan, kiedy kusił Pana Jezusa, proponując Mu, by rzucił się z świątyni i przez to niejako zmusił Pana Boga do działania. Jezus przeciwstawia się temu bardzo zdecydowanie w słowach: nie będziesz wystawiał na próbę Pana Boga swego. Takie wystawianie Pana Boga na próbę rani szacunek i zaufanie, jakie należą się naszemu Stwórcy i Panu. Zawsze zawiera zwątpienie dotyczące Jego miłości, opatrzności i mocy. Bardzo poważnym grzechem jest tutaj również grzech świętokradztwa. Polega na profanowaniu lub niegodnym traktowaniu sakramentów i innych czynności liturgicznych, jak również osób, rzeczy i miejsc poświęconych Bogu. To słowo profanacja najbardziej nam się chyba kojarzy z bezczeszczeniem Najświętszego Sakramentu, z włamaniami do kościoła, czy ewentualnie z bezczeszczeniem cmentarzy, pomników, krzyży. I tak rzeczywiście to ujmuje również katechizm, podkreślając ciężkość grzechu. Świętokradztwo jest grzechem ciężkim, zwłaszcza jeżeli jest popełniane przeciw Eucharystii, ponieważ w tym sakramencie jest obecne w sposób substancjalny ciało samego Chrystusa. Oczywiście możemy też dostrzegać, wymieniać jeszcze inne formy profanacji. Katechizm zwraca uwagę, że może ona dotyczyć nie tylko rzeczy czy miejsc poświęconych Bogu, ale również czynności liturgicznych i osób. Osób szczególnie oddanych Panu Bogu, które w zewnętrznym nawet swoim znaku są do Niego w jakiś sposób przynależne. Te osoby można profanować. No dziś bardzo takim chyba powszechnym i nagminnym sposobem jest profanowanie dobrego imienia, czy uderzanie w ludzi Kościoła. No zresztą w myśl zasady, którą sam Chrystus powiedział, o której mówił: uderz w pasterza, a rozproszą się owce. Dlatego warto przed podjęciem jakiejś krytyki, czy bardziej krytykanstwa, by wiele osób mieniących się katolikami, chrześcijanami czy ludźmi wierzącymi zastanowiło się i zdało sobie sprawę z rangi i z wagi grzechu, ponieważ wykraczają przeciwko temu fundamentalnemu przykazaniu. Również do tych grzechów bezbożności w kontekście pierwszego przykazania Bożego katechizm podaje nam tutaj symonię. Symonię, czyli nabywanie lub sprzedawanie rzeczywistości duchowych. Nazwa ta pochodzi od imienia Szymona, o którym mówią Dzieje Apostolskie, czarnoksiężnik, który widział działanie, potężne działanie apostołów, chciał nabyć tę władzę duchową za określoną sumę pieniędzy, za pieniądze. Piotr mu bardzo zdecydowanie odpowiada: niech pieniądze twoje przepadną razem z tobą, gdyż sądziłeś, że dar Boży można nabyć za pieniądze. Tym samym potępił, zgodnie ze słowami Chrystusa: darmo otrzymaliście, darmo dawajcie te zakusy. Dlatego też należy tutaj zwracać uwagę. Oczywiście katechizm tutaj rozgranicza z taką podstawową roztropnością ofiarność ludzi, czy składaną ofiarę przy okazji posługi religijnej. Ona wynika też z przesłania biblijnego, które mówi, że godny jest robotnik zapłaty swojej. Święty Paweł ujmuje to w innych słowach, że ci, którzy pobierają naukę wiary, korzystają z nauczania, z tego, że ktoś tę wiarę przekazuje, umacnia, głosi, powinni dzielić się z kolei swoimi dobrami materialnymi i pomagać utrzymać się tej osobie, która z kolei dzieli się swoją wiarą. Podstawowym też, bardzo często spotykanym i bardzo aktualnym grzechem przeciwko pierwszemu przykazaniu jest ateizm, w zasadzie różne formy ateizmu. I tutaj możemy wymienić materializm praktyczny, czyli mniemanie, wiarę, która ogranicza potrzeby, ambicje człowieka do przestrzeni i czasu, ogranicza w zasadzie do materii. Dzisiaj mamy bardzo dużo takich elementów psychologicznych, czy redukowania rzeczywistości duchowej tylko do pewnych procesów, które w ludzkiej świadomości, czy nawet w ludzkim mózgu zachodzą, i próba tłumaczenia za pomocą pewnego mechanistycznego procesu tego, co w człowieku się dokonuje, co nawet powoduje pewne wzruszenia. A więc zamykanie człowieka tylko w świecie materii, w doczesności, w świecie obecnego czasu. Można też mówić o pewnym humanizmie ateistycznym, który błędnie uważa, że człowiek sam w sobie jest celem, sam jedynym sprawcą i niejako demiurgiem swojej własnej historii. Więc całą rzeczywistość tworzy człowiek i wszystko powinno być podporządkowane człowiekowi. Nie ma tam miejsca na objawiającego się osobowego Boga, na jego wolę, na pełnienie jego przykazań. Ten humanizm ateistyczny gdzieś z epoki rewolucji francuskiej, oświecenia francuskiego, bardzo mocno w Europie się zakorzenia i cały czas dochodzi do głosu albo w formie takich oczywistych twierdzeń, albo poprzez zarażanie pewnym myśleniem. Inną postacią ateizmu jest oczekiwanie czy postawa człowieka, który widzi swoje wyzwolenie w dziedzinie gospodarczej, społecznej, jako jedyne, co jest mu potrzebne. W tym ujęciu religia w zasadzie stoi nawet na przeszkodzie, gdyż rozbudza nadzieję człowieka na życie przyszłe, na wieczność, na zbawienie w zupełnie innym świecie. Natomiast ta forma ateizmu widzi człowieka w świecie doczesnym, gospodarczym, społecznym, jakimś socjologicznym. Więc generalnie mówiąc, ateizm polega albo na takim jawnym odrzuceniu Boga, szczególnie Boga osobowego, stąd na przykład gdy mówimy o buddyzmie, mówimy o kierunku takim ateistycznym, w jakim sensie w kierunku, który jest bardziej kierunkiem jakimś etycznym niż religią, która próbuje doprowadzić człowieka do relacji z osobowym Bogiem, do kontaktu z tym Bogiem, czy dać nadzieję na wieczne przebywanie z tym Bogiem. Pewną formą czy odmianą ateizmu, która też jest grzechem przeciwko pierwszemu przykazaniu, jest agnostycyzm. Agnostycyzm przybiera wiele postaci. Generalnie jest to kierunek, który mówi, że nie jesteśmy w stanie odkryć, czy Pan Bóg jest, czy Go nie ma. Niektórzy agnostycy mówią w zasadzie, ani nie możemy udowodnić, że Bóg jest, ani nie możemy udowodnić, że Go nie ma. Inni w formie nieco złagodzonej może wprost nie negują Boga, tak jak ateiści czy kierunek ateistyczny. Postulują nawet być może istnienie jakiegoś bytu transcendentnego. Natomiast negują to, że ten byt może się objawić, może wpływać na losy ludzkie. Można go poznawać, można do niego się przybliżać, można wchodzić z nim w relacje. Niepoznawalność Boga. Natomiast wiemy, że Pan Bóg objawił się w historii, działał przez znaki, mało tego, należy tutaj użyć czasu teraźniejszego, działa i to działanie Pana Boga będzie aż do końca czasów bardzo widoczne w tym powtórnym przyjściu Chrystusa na sąd ostateczny. Tutaj może warto jeszcze odnieść się do częstego zarzutu różnych grup religijnych czy sekt, które twierdzą, że katolicy czy nauka Kościoła katolickiego, Kościoła prawosławnego występuje przeciwko pierwszemu przykazaniu Bożemu, ponieważ w Kościele czci się krzyż, figury, obrazy Chrystusa, Matki Bożej, świętych. No i tego nie powinno być. Powołują się tutaj na takie pełne brzmienie tego przykazania, które przywołaliśmy na początku, jeśli chodzi o czynienie sobie tego, co wysoko w niebie, na ziemi i w morzu, pod ziemią. Jam jest Pan, Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał cudzych bogów obok mnie. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby, ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi, ani tego, co jest w wodach pod ziemią. Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył. I mówiono, jest wyraźny zakaz robienia rzeźb, obrazów. Warto tutaj uzmysłowić sobie pewien kontekst i historyczny, i religijny, i teologiczny tego przykazania. Przede wszystkim przykazanie mówi, że nie będziesz robił rzeźby tego, co wysoko na niebie, na ziemi, pod ziemią. Wiemy, że w tamtych czasach Izrael, który dopiero w zasadzie się tworzył z tą myślą, wyprowadzony z ziemi egipskiej, był otoczony narodami, czy plemionami, czy społecznościami, w których wielobóstwo było na porządku dzielnym. To Izraelici stanowili fenomen, ewenement ze swoją wiarą w jedynego Boga. Dlatego też Pan Bóg, wiedząc, iż ościenne ludy wyobrażają sobie bogów w postaci czy jakichś zwierząt, czy jakichś potężnych drzew, rozwinięte były również wówczas kulty astralne. Czczono słońce, czczono księżyc, czczono gwiazdy, czego Pismo Święte oczywiście zabrania. Więc Pan Bóg zakazywał sporządzania sobie tych rzeźb, które bardzo mocno narażały Izraelitów na bałwochwalstwo. Niektórzy mówią, że jest to troszkę naciągana interpretacja, że skoro Pan Bóg powiedział, że żadnej rzeźby, ani żadnego obrazu, no to żadnej rzeźby, ani żadnego obrazu. Oczywiście wyrwane jest to z kontekstu, bo jeżeli weźmiemy pod uwagę chociażby cały pięcioksiąg, czyli cały ten najbliższy kontekst 10 przykazań, to zobaczymy, że ten sam Bóg, który zakazał robienia rzeźb i obrazów, jednocześnie nakazuje sporządzać pewne rzeźby, nakazuje oddawać część materialnym przedmiotom, materialnym rzeczom. Na przykład w Księdze Kapłańskiej w 26 rozdziale w 2 wersecie jest wyraźny nakaz, aby czcią otaczać przybytek. Miejsce święte czy sanktuarium w świątyni, to już różne tłumaczenia biblijne różnie oddają, ale istota zostaje zachowana. Czcić będziecie mój święty przybytek, mówi Pismo Święte. No, pytanie, czy teraz mamy do czynienia z pewną sprzecznością? Tu jest zakaz, a tu jest nakaz czczenia przybytku. A cóż to był przybytek? To były materialne rzeczy z arką. Wiemy z Pisma Świętego, że przy budowie świątyni z nakazu Bożego budowniczowie mieli również umieścić tam cherubów, posągi cherubów, jednego po lewej, drugiego po prawej stronie. Izraelici wiemy też, że używali w swojej liturgii różnych pomocy, jak na przykład chorągwie w procesjach obnoszone. Więc pytanie, czy mamy tu ze sprzecznością? Otóż nie mamy tu do czynienia z żadną sprzecznością, ponieważ to, co kieruje uwagę człowieka ku Bogu prawdziwemu, to, co służy w kulcie Boga prawdziwego, ze względu na osobę Boga prawdziwego, powinno być otaczane czcią. Dlatego też pierwotne znaczenie słowo święty w Piśmie Świętym oznacza nie tyle kwalifikacje moralne, co oznacza wyłączenie z takiego świeckiego, codziennego użytku. Stąd ołtarz święty, kielich może być święty, to znaczy wyłączony ze świata profanum, a przeznaczony na służbę Bożą. I wówczas do takich przedmiotów należy podchodzić z większym szacunkiem, czy, jak czytamy w Księdze Kapłańskiej, nawet z czcią, pamiętając zawsze, że cześć obrazów czy krzyża odbywa się nie ze względu na materiał, z jakiego zostały wykonane dane rzeczy, nie ze względu na ich wartość samą w sobie, ale ze względu na osobę, którą przedstawiają. I tak w ten sposób tłumaczy to katechizm i przypomina zasadę, która już wiele wieków temu została ustanowiona na 7 Soborze Powszechnym w Nicei, który się odbył w 787 roku. Chrześcijański kult obrazu więc nie jest sprzeczny z pierwszym przykazaniem, które odrzuca bałwochwalstwo. Istotnie, przypomina katechizm, cześć oddawana obrazowi odwołuje się do pierwotnego wzoru. I kto czci obraz, ten czci osobę, którą obraz przedstawia. cześć oddawana świętym obrazom jest pełną szacunku czcią, nie zaś uwielbieniem należnym jedynie samemu Bogu. Tak więc jeżeli w Wielki Piątek podchodzę, przyklękam i całuję krzyż Chrystusowy, to nie jest to bałwochwalstwo, bo ja nie oddaję szacunku czy czci dla drewna, mosiądzu, metalu, materiału, z którego jest ten krzyż wykonany, ale mój gest czci, miłości odnosi się do osoby przedstawionej na tym krzyżu. Tak więc ten kult jest zgodny z myślą Bożą, czy mówiąc z drugiej strony, nie jest sprzeczny. Warto jeszcze może tutaj odnieść się do pewnych form, współczesnych form bałwochwalstwa, czy stawiania pewnych rzeczy, pewnych idei ponad Pana Boga jako pierwsze nadrzędne miejsce. Warto tutaj przytoczyć jeszcze raz ten fragment, że to bałwochwalstwo ma miejsce wtedy, gdy człowiek czci i wielbi stworzenie zamiast Boga, bez względu na to, czy chodzi o innych bogów lub demony, o władzę, przyjemność, rasę, przodków, państwo, pieniądz itd. Więc w miejsce Pana Boga mogę postawić na przykład rozwiązłość, mogę postawić seks, mogę postawić to, co ja uważam będzie mnie rozwijało, samowolę, niczym nieograniczoną, tak zwaną wolność. W miejsce Pana Boga, czyli Jego autorytetu, Jego woli, Jego przykazań, w miejsce tego, co się Jemu podoba, mogę postawić na przykład opinię publiczną albo odnoszenie się czy argumentowanie, bo wszyscy tak robią, bo większość tak robi.
No właśnie, a teraz opinia publiczna zdaje się odgrywać często bardzo ważną rolę i to pan tutaj wspomniał, panie redaktorze, o właśnie opinii publicznej jako tej i tym elemencie życia społecznego, który nieraz sprawia wrażenie wyroczni. Często właśnie tak zwane badania opinii publicznej potrafią nie tylko tę opinię publiczną wprowadzić błąd, są przedmiotem manipulacji, ale również całkiem być odwrotne od rzeczywistych wyników, chociażby w referendach i wyborach.
Tak, no to już mamy tutaj do czynienia z manipulacją i chęcią urabiania ludzi. O tym bardzo wyraźnie na przykład mówił pan doktor Nathanson, jak w Stanach Zjednoczonych w 70-tych latach, 60-te, 70-te, za pomocą preparowanych sondaży, za pomocą zmyślanych wyników, angażując wiele ośrodków, aż bym tak nazwał to wprost, wojny informacyjnej, czyli tamtejszych mediów, przez lata urabiano społeczeństwo amerykańskie, że jest ogromne poparcie dla aborcji, że jest ogromne
czyli
przyzwolenie.
Dla zabijania życia.
Tak, tak, tak.
Więc zanim jeszcze wrócimy tutaj dla używania opinii publicznej dla urabiania pewnych złych rzeczy, to czemuś służy. My mamy świeże doświadczenia, kiedy badania opinii publicznej w wyborach ostatnio prezydenckich i parlamentarnych wskazywały na całkiem inne wyniki, niż one były w rzeczywistości. To był jeden taki przykład, kiedy tutaj próbowano manipulować nami w tym przypadku. A teraz wypływa znowu sprawa pani Alicji Tysiąc. Jeden jedyny przypadek, z którego próbuje się zrobić kazus, a następnie zasadę życia społecznego.
Tak, no więc tu mamy do czynienia już z pewnym procesem. Ja zresztą tak zauważyłem w swoich przemyśleniach na swoim blogu, że no, mamy trzy rzeczy. I zadajmy sobie pytanie, czy za każdym razem z tych trzech rzeczy to jest przypadek, że akurat Polka, akurat w tym czasie, kiedy w Polsce dochodzi do decydujących rozwiązań prawnych w dziedzinie nowelizacji konstytucji i chęci zapewnienia pełnej ochrony dla życia poczętego i akurat w sprawie aborcji, bo jej przykład, jej odszkodowania bardzo ściśle jest powiązany z tą niemożnością, jak to wyrażano. Czy to wszystko są przypadki? Akurat w tym czasie. Więc no, można by powiedzieć tak, raz to przypadek, dwa to zbieg okoliczności, ale trzy to już pewna prawidłowość. Więc mamy tutaj do czynienia z taką wojną informacyjną. Zwróćmy uwagę, z jednej strony działania znacznej części polskiego społeczeństwa. Myślę, że jutro w Warszawie będzie to bardzo mocno widoczne. Niestety będę niedaleko, ale nie na samej manifestacji, bo przy katedrze praskiej prowadzimy rekolekcje z księdzem Piotrem, ale na pewno duchowo będziemy się sygnalizować i ten problem zauważać. Znaczna część społeczeństwa polskiego jest za tą zmianą. Z przeciwnej strony barykady przeciwnik nie śpi, przeciwnik nie jest bezczynny i idzie pewien proces informacyjny, społeczny, urabianie. Wyciągnięto no właśnie akurat panią Alicję, jej sprawę i tak dalej. Ja jestem świeżo, tak na marginesie wspominając, świadectw na tych rekolekcjach pana Henryka Merchela, który wielokrotnie tutaj w audycjach dla chorych, cierpiących brał udział, który od prawie 20 lat jest całkowicie niewidomy, więc nie tylko, że mu się wzrok pogorszył, jest całkowicie niewidomy, a pomaga, potrafi wspaniale pomagać cierpiącym, umierającym w hospicjum, ich rodzinom, bliskim, potrafi odnaleźć radość życia, mało tego, potrafi jeszcze tą radością się dzielić i widzieć swoje cierpienie, czy swoje kalendarze jako dużo mniejsze niż dramaty i problemy innych ludzi. Więc tutaj mamy ewidentnie do czynienia z pewną manipulacją, czy nazwijmy to delikatnie, z pewnym prowadzeniem pani Alicji i wykorzystywaniem jej przypadku, jej osoby do załatwienia zbicia swojej ideologii, w tym wypadku ideologii przeciwko życiu. Tutaj nasuwa się może jeszcze pewna opinia, pewne porównanie. Zwróćmy uwagę, że w Starym Testamencie naród izraelski, kiedy zaczął odchodzić od Boga Jahwe, kiedy zaczął odchodzić od Jego woli, od Jego przykazań, zaczął się pod wpływem ościennych społeczeństw zwracać ku obcym bożkom i wśród tych bożków był między innymi bożek Moloch. I kult tego bożka był szczególnie obrzydliwy, zresztą dosłownie takiego słowa używa Pismo Święte, ponieważ Izraelici zaczęli żywcem wrzucać do ognia i palić dla tego bożka swoje dzieci. Stąd Pismo Święte tam wielokrotnie używa zwrotu, że nie znajdzie się pośród ciebie nikt, kto by przeprowadzał swego syna lub córkę przez ogień. Więc chodzi tutaj o palenie dzieci, czyli zabijanie dzieci dla pogańskiego bożka. Oczywiście w świetle już Nowego Testamentu, w świetle takich rozważań teologicznych wiemy, że jest jeden prawdziwy Bóg. Nie ma jakichś półbogów czy ćwierć innych bogów. Jest jeden Bóg prawdziwy. Natomiast ten kult Molocha możemy nazwać kultem satanistycznym. I morze ofiar, morze zamordowanych dzieci, ja mówię morze, ponieważ te liczby w skali świata liczy się w wielu milionach, jeżeli weźmiemy pod uwagę Stany Zjednoczone, Europę, Rosję, Chiny i tak dalej, w wielu milionach.
Więc, w wielu set milionach
tak,
nawet.
Tak, tak, więc pytanie, czy nie jest to niejako takie jądro cywilizacji śmierci i takie kwintesencja satanizmu, choć on jest tu ubrany w pewne takie rękawiczki, nawet słowa wytrychu jak aborcja, prawda? Niemordowanie dzieci. Na zdjęciach, kiedy widzi się porozrywane zwłoki, widać, czym jest ta tak zwana aborcja. Kult Molocha w pierwszym rzędzie występował przeciwko pierwszemu przykazaniu Bożemu. Oczywiście sprawa jest złożona, ponieważ tutaj katechizm zauważa, że przyjemność może być na pierwszym miejscu. Czy sprawa niechcianych dzieci, czy niechcianego zajścia w ciążę, to jest bardzo często konsekwencja pewnego rozpasania seksualnego, amoralności, przyzwolenia właśnie opinii publicznej. Bardzo często zgłaszanym problemem, szczególnie w dużych miastach, studenckich miastach, jest problem mieszkania narzeczonych, znajomych, czy chłopaka, dziewczyny przed ślubem, ażeby koszty zredukować w jednym miejscu, w jednym pokoju, na jednym posłaniu. Bardzo często odbywa się to za jakimś cichym przyzwoleniem rodziców, którzy no, w swoich środowiskach są przeciwko temu, chodzą do kościoła. No, tutaj jakoś tak się wydaje, czy udaje, że nie ma tego problemu. Potem no, bardzo często te złamane ludzkie życia, czy decyzje, chęci o dokonaniu zabicia tego dziecka, no, są pewnym skutkiem tej amoralności.
tutaj też powinno pojawić się pozytywne prawo stanowione przez człowieka, które powinno wspierać dojrzałe postawy, powinno wychowywać ku odpowiedzialności, a przyglądając się zachowaniu czy też prawu stanowionemu przez człowieka, raczej jest promocja, to co pan powiedział i to co pan zauważył, permisywizmu, a więc oddawanie czci nie Bogu jedynemu, ale temu Bogu, który ma właśnie różne oblicza i różne twarze.
Więc tutaj dochodzimy do pewnego fundamentu. Czy to wszystko, co człowiek nazywa prawem stanowionym, konstytucje, ustawy, pewne normy, które się promuje, czy są obowiązujące, czy są godziwe tylko wówczas, jeżeli zgadzają się z wolą Bożą, czyli z prawem Bożym, czy też, jak chcieliby twórcy Konstytucji Unii Europejskiej, czy też prawo stanowione przez człowieka, ja mówiąc człowieka mam tu na myśli różne gremia, bo to może być człowiek, prezydent, konwent, parlament i tak dalej.
Mówimy o społeczności ludzkiej w tym przypadku.
Czy prawo stanowione przez człowieka jest prawem najwyższym? Jeżeli powiedzmy uznajemy związki homoseksualne za pełnoprawne, równorzędne małżeństwu, czy jeżeli prawo mówi, że w takich i w takich okolicznościach zabicie dziecka czy człowieka starszego na przykład jest dopuszczalne, jeżeli prawo to mówi, to na pewno jest to dobre i obowiązujące. I właśnie religia objawiona, o czym mówiliśmy wcześniej, Kościół katolicki, chrześcijaństwo stoi na tym fundamencie biblijnym, że jest to godziwe prawo, jest obowiązujące, jeżeli zgadza się z prawem Bożym. To, co dzieje apostolskie mówią, trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Ja przestrzegałbym przed ubóstwianiem prawa. Też może być jeden z kolejnych grzechów przeciwko pierwszemu przykazaniu, gdzie prawo stanowione przez człowieka jest w absolutnym wymiarze obowiązujące, bo to prawo może bardzo często sprzeciwiać się woli Bożej. Stąd też ja z takimi nieraz mieszanymi uczuciami, choć rozumiem być może dobre intencje, odnoszę się do takiego twierdzenia, zróbmy wszystko, by Polska była państwem prawa. No, ja na przykład z niektórymi prawami, które obecnie obowiązują, czy z jakimś zakresem tych praw absolutnie się nie zgadzam. Ja bym nie tyle chciał, żeby Polska była państwem prawa, przepisów, dziesiątków tysięcy ustaw, które tak naprawdę dają pewną władzę biurokracji czy jakimś anonimowym gremiom, ale chciałbym, żeby państwo polskie było państwem zasad moralnych, które wypływają z Ewangelii, z Bożego objawienia.
Kolejny problem, który się pojawia, to jest sprawa właśnie wartości najwyższej, którą jest życie. To życie, o którym pan wspomniał, często kładzie się na szali, często też staje się w tym przypadku czymś niewartościowym, gdyż cywilizacje czy społeczności, społeczeństwa, które najpierw przyzwalają tutaj na chociażby pornografię i gwarantują istnienie tego zjawiska negatywnie społecznego i które jest złe dla człowieka, gwarantują przyzwolenie prawne temu, następnie pojawia się właśnie całe zjawisko i cała sfera permisywizmu moralnego, dalej pojawia się pozwolenie na zabijanie dzieci nienarodzonych. W konsekwencji te społeczeństwa prym wiodą, jeżeli chodzi o wywoływanie konfliktów zbrojnych i sianie niepokoju w całym świecie, po to, by na końcu wprowadzić zapis o eutanazji.
No to wszystko układa się w pewną logiczną całość. Zresztą ja myślę, że problem eutanazji będzie problemem bardzo aktualnym. Przynajmniej w Europie wiele gremiów będzie za tym, by nie wprowadzać tego zapisu aż do naturalnej śmierci. I to jest wręcz konsekwencja szerzenia aborcji, czy szerzej mówiąc polityki depopulacyjnej, która jest obsesją pewnych gremiów oświeconych, którzy mają wizję przeludnienia świata. Dlatego prognozują, czy wyliczyli, że Polaków właśnie Najlepiej jakby było 15 milionów.
Panie redaktorze, to dlaczego ludzie ci boją się człowieka?
Ja myślę, że ten problem jest złożony. Na płaszczyźnie takiej globalnej, społecznej na tych dołach boimy się człowieka, ponieważ system, jaki dzisiaj panuje, wymusza dążenie za karierą, za pieniądzem, za studiami, za zdobyciem mieszkania i dziecko odchodzi na plan dalszy.
Czyli dóbr materialny.
Tak. Tak, ja myślę, że wielu ludzi, którzy mają pierwsze dziecko w wieku 28 czy 30 lat, to nie są ludzie, którzy są przeciwko życiu, ale po prostu są niejako produktem pewnego systemu, który został stworzony. Ja bym tu widział ogromne zadanie i rolę dla polityków, dla samorządów, by stworzyć taką przestrzeń, taki model życia w danym państwie, by właśnie opłacało się jak najszczęśliwiej mieć dzieci. Dlaczego? Ponieważ ta cywilizacja życia, czyli posiadanie dzieci, nawet z takiego ziemskiego punktu widzenia jest dobrem społeczeństwa, jest dobrem narodu. Proszę zwróćmy uwagę. Jeżeli zrobilibyśmy analizę demograficzną do 2050-60 roku, czego się nie robi, bo na stronach GUS-u państwo znajdziecie analizę demograficzną do 2030 roku, do 30 roku kilka milionów będzie tylko Polaków. To jeszcze nie jest dramat wielki. Natomiast gdybyśmy zrobili, tak jak w Niemczech się robi, analizę o jedno pokolenie dalej, dramat ukazałby się w całej rozciągłości. To znaczy, ubędzie kilka milionów, kilka ładnych milionów ludzi w sile wieku, którzy wytwarzają pewne dobra, a przybędzie kilka milionów ludzi starszych, którym trzeba będzie płacić emerytury, renty, którym trzeba będzie dać jakieś świadczenia lekarskie, medyczne, szpitalne. I teraz pytanie, kto to ma robić? Oczywiście można tutaj sztucznie uciekać od problemu o rok, o dwa, o pięć lat podnieść wiek emerytalny, ale to z kolei generuje ogromne protesty społeczne. Dlatego zwolennicy aborcji są niejako skazani na to, by domagać się eutanazji, bo wtedy uśmiercenie człowieka wcale nie jest skrajnie cierpiącego, wcale nie tego, który jest nieuleczalnie chory, bo mamy przykłady w krajach Beneluxu, gdzie ludzie boją się być w szpitalach, chcą żyć, chcą się leczyć, a są uśmiercani. Zresztą jak rozmawiałem z panem Henrykiem, który w hospicjach pracuje, kiedy pytali tych chorych, coś około 97 ludzi, którzy byli często na morfinie, którzy mieli świadomość śmierci, którzy ogromnie cierpieli i w nocy, i w dzień, chciało żyć, nie chciało, żeby ich odłączać, czy wcześniej skracać życie. Ale to jest naturalna konsekwencja z czysto nawet demograficznego punktu widzenia bycia za eutanazją. Więc tutaj nauka Kościoła katolickiego, ta nauka objawiona broni tych najsłabszych, bym powiedział, z dwóch końców. Nienarodzonych, którzy w ogóle głosu nie mają i ludzi starszych, niedołężnych czy nieuleczalnie chorych, ich godności, ich życia.
Panie redaktorze, jakbyśmy teraz próbowali zdefiniować też, przyglądając się, jakie oblicze ma współczesny kult Boga Baala, jeżeli możemy użyć tutaj takiego porównania, bo na tym etapie mówiliśmy o właśnie tutaj kulcie rozpasaniu moralnym, ale też się pojawia i element który i wywyższenie technologii nad etyką w tym przypadku, jeżeli chodzi o niektóre nauki i gałęzie medycyny.
Więc tutaj myślę, że warto zauważyć pewną rzecz. Otóż człowiek różnych kultur, religii, różnych wieków spotyka się z dwoma potężnymi siłami, które go fascynują, które go może nieraz porażają, rzucają na kolana, czy zwracają ogromną uwagę. Jest to siła życia i siła śmierci. I proszę, zwróćmy uwagę, że w religii objawionej, w chrześcijaństwie, w katolicyzmie, religii judeochrześcijańskiej, właśnie życie i śmierć zostało ujęte w pewne ramy moralne. Najwyższe ramy moralne, bo jest w dekalogu. Nie zabijaj, nie cudzołóż. I teraz oczywiście człowiek może zrezygnować z tych ram, ale są to tak wielkie siły, tak potężne i tak wpisane w życie ludzkie, bo zarówno i płodność, jak i proces umierania, pewne misterium umierania, tajemnica umierania, śmierci, powoduje, że jeżeli odrzucimy te ramy, które Pan Bóg nam proponuje, które Pan Bóg nam daje, to nie ma innej możliwości, jak tylko szerokie rozlanie się, popłynięcie z pewnym prądem. I zobaczmy religie i kulty, które nie mają światła dekalogu, albo nie chcą przyjąć światła dekalogu, albo na przykład jeszcze nie dotarło światło dekalogu. Jak tam mamy do czynienia z tymi dwoma siłami? Uczty dionizyjskie, orgie dionizyjskie, czy w Indiach, przynajmniej w niektórych świątyniach, gdzie kult odbierał Wisznu, Bóg życia, płodności, urodzaju, powodzenia, nierząd świątynny, prostytucja świątynna i to nieraz z kilkuletnimi dziewczynkami, które były do tego przyuczane. Rzecz, bym powiedział, całkowicie oburzająca, czy nawet niewiarygodna dla niektórych Europejczyków, którzy nie znają tamtej rodziny, rodzimej kultury. A z drugiej strony, w tych różnych religiach pogańskich mamy to, o czym wspomniałem, składanie ofiar z ludzi. Nie tylko z dzieci, ale z ludzi. Izrael się o to oparł, w Biblii mamy tą relację o tym paleniu żywcem dzieci. Ale weźmy znów Indię, składanie ofiar z ludzi dla bogini Kali. Czy może inna forma, palenie wdów nieraz bardzo młodych dziewczyn, dwudziestokilku, trzydziestokilkuletnich, wraz z ciałami ich mężów. Praktyka sati. Oczywiście konstytucja indyjska dzisiaj zabrania tych praktyk, ale konstytucja indyjska nie jest duchowością wschodu, nie jest oparta na Wedach, tylko w dużej mierze też powstała pod wpływem tych wpływów europejskich. Na Europa to chrześcijaństwo. Weźmy kultury Ameryki Południowej przed okresem Kolumba, gdzie mamy tysiące ludzi mordowanych, składanych w ofierze, na przykład przy okazji otwarcia świątyni dla jakiegoś bóstwa. Weźmy współczesny świat, weźmy współczesne filmy, szczególnie amerykańskie. Proszę, zwróćmy uwagę, ile tam jest, no, nazwę to bardzo delikatnie, płciowości amoralnej, i z drugiej strony, ile jest mordowania, zabijania, wystrzałów, wybuchów, urywania rąk, urywania głów, walk agentów. Przy czym tam śmierć w tych filmach sensacyjnych najczęściej jest odarta z pewnego misterium, bo śmierć jest rzeczywistością, której doświadczamy. O niej mówi i Pismo Święte, o niej mówią i żywoty świętych, spotykamy się w różnych ekranizacjach, ale śmierć w ujęciu biblijnym, śmierć w ujęciu chrześcijańskim to pewne misterium, to pewna tajemnica. Może nawet bym użył słowa, to pewna świętość. My wiemy, że jest to bardzo decydujący, najbardziej decydujący moment, bo się decyduje moja wieczność. Albo opowiem się za Bogiem, albo opowiem się przeciwko Bogu. Stąd akcent, by do śmierci być przygotowanym, by wezwać kapłana, by pojednać się z ludźmi, by przygotować się na tą wieczność. Natomiast tam ta śmierć jest z tego wszystkiego odarta. Odrzucenie Bożych przykazań powoduje, że te dwie siły, siła życia, płciowości i siła śmierci, no, podlegają ogromnym wynaturzeniom.
Bardzo dziękuję. Przypomnę Państwu, że dzisiaj rozmawiamy w Radiu Maryja w ramach audycji dla małżonków i dla rodziców o grzechu bałwochwalstwa. Rozmawiamy z panem Andrzejem Wronką. Zapraszamy również naszych słuchaczy do wspólnych rozmów 655-23-55 i 655-23-56 to są numery telefonów do naszego studia dla słuchaczy z Polski. Numer kierunkowy 056, oczywiście następnie dla słuchaczy z zagranicy 655-23-33 i 655-23-66. Zapraszamy do wspólnych rozmów, refleksji i zadawania pytań. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maryja. Halo, halo? Halo? No niestety rozmyślił się nasz słuchacz. Słuchamy? Halo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze kogo słuchamy?
Dariusz Zatwocka. Mam nadzieję, że będę w temacie. Mianowicie chciałem zapytać o kościół, czy to w cudzysłowie może kościół scjentologiczny. Jest to coś obce mi zjawisko, a wygląda na to, że...
Bardzo powszechne.
Że bardzo powszechne.
Szczególnie jeżeli chodzi o Amerykę i Stany Zjednoczone, środowisko wielkich gwiazd, tak zwanych wielkich gwiazd filmowych, czyli Hollywoodu. Panie Dariuszu, dziękuję za to pytanie i oddajemy głos...
Posłucham odpowiedzi.
Tak,
na
jak
ten,
najbardziej. Naszemu ekspertowi, panu Andrzejowi Wrące.
Dziękuję za to pytanie. Ono może troszeczkę rozszerza nasz dzisiejszy temat, ale zdrada wiary, zdrada Chrystusa jest zdradą prawdziwego Boga. Jeżeli chodzi o kościół, tak zwany kościół scjentologiczny, bo tam w ogóle z wiarą, religią bardzo mało mamy do czynienia, to ja bym powiedział, jest to amerykańska organizacja, to chciałbym podkreślić, to amerykańska organizacja, która próbuje przeszczepiać swoje wpływy od kilkudziesięciu lat w Europie. I część państw europejskich zwróciła uwagę na ogromną destrukcyjność tej grupy, która absorbuje, zagospodarowuje, czy dociera, werbuje bardzo prominentne osoby albo w świecie polityki, biznesu, w świecie prawa, albo w świecie, tak jak ojciec tutaj wspomniał, mediów. Dlatego zarówno i we Francji, i w Niemczech, łącznie z Urzędem Ochrony Konstytucji, podjęto próbę przeciwdziałania tej inwigilacji, manipulacji, jaką stosują scjentolodzy. Wiemy, że są już próby angażowania się scjentologów na terenie Polski. Około roku temu cała akcja promująca wejście i dziwne, że kilka minut, sto kilkadziesiąt sekund czasu, myślę na pewno, było poświęcone w głównych wydaniach wiadomości, że kilku czy kilkudziesięciu, kilkadziesiąt osób roznosiło jakieś ulotki gdzieś tam w centrum Warszawy, które miały zapoznać nas z tą duchowością. Więc to są już pierwsze próby. Zresztą wówczas w naszym dzienniku ukazał się artykuł bodajże ojca Posadzkiego, który odsłaniał te kulisy. Więc twórca scjentologii twierdzi, że za pomocą pewnej wiedzy, pewnej nauki, którą on przekazuje w książkach, które można zakupić za, użyję tu słowa, bajońskie sumy, pewną receptę na życie, na sposób życia. Oczywiście ten sposób życia, dochodzenia do tak zwanej doskonałości, nie ma nic wspólnego, czy nawet jest wrogi, jeśli chodzi o sakramenty święte, jeśli chodzi o posłuszeństwo urzędowi nauczycielskiemu Kościoła. Natomiast jest tam wymieszanie pewnego, no, nazwijmy to wprost, pewnego bełkotu naukowego z pewnymi pojęciami religijnymi, a tak naprawdę scjentolodzy realizują cele dalekie od religii, od kościoła, infiltracja, dezintegracja danego narodu, społeczeństwa, szczególnie poprzez wyłapywanie wpływowych osób w danej społeczności.
Dziękuję. I kolejny telefon. Halo, słuchamy.
Niech będzie Pan Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kto do nas mówi?
Tomasz z Łodzi. Ja chciałem poruszyć tutaj temat, który może bardziej trochę w nawiązaniu do pierwszej części audycji po 18:00, mianowicie jeszcze do takiego grzechu jak grzech właśnie tutaj indiferentyzmu, bo to tutaj uważam, że to jest w dzisiejszych czasach bardzo rozpowszechnione. Zresztą te sonda uliczna to najlepiej pokazała.
Chodzi tutaj o obojętność religijną.
Tak, żeby tutaj może tak katechizmowo za księdzem doktorem Lubelskim, że właśnie taką definicję warto podać, że jest to on albo teoretyczny, albo praktyczny. I że teoretyczny polega na mniemaniu, że nie ma jednej prawdziwej religii, tylko wszystkie religie, albo przynajmniej chrześcijańskie, są równie dobre i że w każdej ewentualnie można się zbawić. Bo jest rzeczą zupełnie obojętną, w co kto wierzy. I teraz właśnie tutaj warto po prostu wracać do różnych takich encyklik papieskich. Ja chciałem tutaj szczególnie papieża może Grzegorza XVI w encyklice Mirari Vos o liberalizmie właśnie, gdzie papież tak pisze o tym właśnie grzechu bardzo niebezpiecznym, który właśnie tutaj liberali współczesny i te laicko-liberalne media bardzo rozpowszechniają. I mianowicie tutaj cytuję, że teraz przejdziemy do innej przyczyny wielu nieszczęść, które wraz z naszym żalem dotykają Kościół. To jest do indiferentyzmu, czyli przewrotnej opinii bezbożnych, wszędzie podstępnie rozpowszechnianej, że w każdej religii można dostąpić wiecznego zbawienia duszy, jeśli się uczciwie i obyczajnie żyje. W tak oczywistej sprawie jesteście w stanie z łatwością uchronić powierzony wam lud od tego najbardziej zgubnego błędu. Kiedy bowiem apostoł przestrzega, że jeden jest Bóg, jedna wiara, jeden chrzest, niechże drżą z bojaźnią wszyscy, którzy z jakiejkolwiek religii spodziewają się fałszywie otwartego przystępu do błogosławionej wieczności i niech szczerze rozważą według świadectwa Zbawiciela, że są przeciw Chrystusowi, bo z Chrystusem nie są i że rozpraszają nieszczęśliwie, bo z Nim nie gromadzą. Dlatego niezawodnie na wieki zginą, jeśli katolickie wiary wyznawać i całkowicie i bez naruszenia zachować nie będą. I właśnie tutaj takie mam może, żeby tutaj szanowny gość może ten temat jeszcze bardziej tak może pokontynuował.
No tak, pokrótce, znaczy w dużym takim, może nie tyle skrócie, ale co w pigułce potraktujemy go, gdyż już dużo na ten temat mówiliśmy w pierwszej części, jak pan zauważył.
Tak, ale jeżeli jeszcze
panie jedno Tomaszu, właśnie, dziękuję że... i oddajemy głos już panu Andrzejowi. Bardzo proszę.
Dziękuję ślicznie za ten, myślę, bardzo ważny głos w naszym temacie. Otóż rzeczywiście sianie tego pewnego synkretyzmu, relatywizmu, identyferyzmu religijnego, takiego wymieszania, wmówienia ludziom, że to wszystko jak w jedną jaką religię wyznajesz, różnymi drogami idziemy do tego samego Boga, no jest dzisiaj, można powiedzieć, ogromną plagą i duchową, teologiczną i bym powiedział intelektualną. I tutaj obecny pontyfikat Benedykta XVI, wcześniej posługa kardynała Ratzingera w Kongregacji Nauki Wiary, bardzo wyraźnie temu się przeciwstawia, temu rozmydleniu. Mało osób zwróciło uwagę na przykład na fakt różnych spotkań w Asyżu, jakie były. Oczywiście media, różne media wrogie czy nieprzyjazne Kościołowi lansowały przez to koncepcję, że proszę o to papież, spotykając się z twórcami różnych religii, uznał je za równe sobie. Oczywiście nic bardziej błędnego i nie taka była wymowa i nie taka była intencja na Pawła II. Ale mieliśmy w ubiegłym roku 20. rocznicę pierwszego spotkania w Asyżu. Benedykt XVI wystosował list do wspólnoty świętego Idziego, która wówczas organizowała te rocznicowe obchody i właśnie przeciwstawił się takiemu sianiu relatywizmu. Na stronach Radia Watykańskiego można było 12 września 2006 roku znaleźć taką notkę. Ojciec Święty przestrzegł przed interpretowaniem ducha Asyżu w sposób synkretyczny, w oparciu o ideologię relatywistyczną. Przy okazji wspólnej modlitwy o pokój należy unikać niestosownego nieporządku. Także wówczas, kiedy przedstawiciele różnych wyznań modlą się o pokój, trzeba, by modlitwa odbywała się na sposób właściwy różnym religiom. Nie można sprawiać wrażenia ustępowania przed relatywizmem, który jest zaprzeczeniem poczucia prawdy i możliwości jej osiągnięcia, twierdził Benedykt XVI, czytamy w depeszy Radia Watykańskiego. Więc rzeczywiście w encyklikach wcześniejszych papieży to bardzo mocno wybrzmiało. To przypomniała deklaracja Dominus Jezus z sierpnia 2000 roku na polecenie Jana Pawła II ogłoszona i podpisana przez prefekta wówczas tej kongregacji kardynała Ratzingera. Jest możliwe odkrycie prawdy, jest możliwe dojście, która to religia jest prawdziwa i objawiona. I z jednej strony zaniechanie tego wysiłku i duchowego, i intelektualnego odkrywania prawdziwego Boga, Jego woli i przykazań jest również grzechem przeciwko pierwszemu przykazaniu.
Dziękujemy i kolejny telefon odbieramy. Halo, bardzo proszę, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, witamy.
Ja chciałem jedno pytanie zadać, Jan z Łodzi.
Tak, panie Januszu, szybciutko.
O pontyfikacie Jana Pawła II, bo wydaje mi się, że w wielu okolicznościach życia Jana Pawła II widać, że jest on przedmiotem Bożej interwencji. Szczególnie tutaj gość wspomniał o tym nowym totalitarnym bóstwie z tym opasłym tomem praw, który idzie z zachodu do nas. I niepokoi mnie to, że gdziekolwiek się włączy, na przykład czy telewizję, czy radio się otworzy, czy czyta się literaturę, to w właściwie spotykamy się z czcicielami tego bóstwa. I
tak, panie Januszu, jakie pytanie pan wspomniał?
I pytanie jest dla mnie jedno, czy Ojciec Święty zwrócił nam uwagę na jedną rzecz, on już przeżył jeden totalitaryzm, czy to, co idzie do nas z Zachodu, też nie jest jak gdyby nową religią i czy moralna natura człowieka właściwie z tą nieludzką ideą wygra? To jest chyba pytanie na dzisiaj takie zasadnicze i to
bardziej retoryczne, związane też z pańską refleksją. Dziękuję i już nasz gość, pan Andrzej, odpowiada.
Tak, więc jeżeli mamy tutaj powiedzieć o tym, co idzie do nas z Zachodu, rozumiem, że chodzi panu o pewne koncepcje, jeśli chodzi o Unię Europejską, czy narzucanie pewnych praw. Może nie tyle bym mówił tu o religii, jeśli już to o jakichś formach parareligii, ale bardziej bym tu mówił o ideologii, która, według której chce się podporządkować inne państwa, inne narody do pewnej wizji jednego europejskiego państwa, państwa ateistycznego, państwa, które co najwyżej na równi stawia, czy dopuszcza, jeśli już, to religię, ale też raczej w wymiarze indywidualnym, prywatnym, a nie społecznym, nie publicznym. Więc oczywiście jest to pewna forma totalitaryzmu, czy może się przerodzić pewną formę totalitaryzmu. Ona się zresztą przeradza, tylko w sposób bardziej taki subtelny. Ten unijny totalitaryzm jest ubrany w białe rękawiczki. Dlatego bezpośrednio nie chcę go porównywać ani ze stalinizmem, ani z hitleryzmem, ale proszę zwrócić uwagę, jak biurokracja unijna jest w stanie kontrolować, podporządkowywać sobie losy całych społeczeństw, narodów czy poszczególnych ludzi. Może warto na marginesie dodać takie spostrzeżenie, że wcale w tym systemie, który jest w Polsce, w Unii Europejskiej, prawdziwym człowiekiem, który ma jakąś władzę, nie jest ten, który wygrał wybory, nie jest ten, który obraca milionami czy nawet setkami milionów złotych, ma potężną firmę, pewną sieć, bo od jednej decyzji biurokratów może zostać zniszczony na przykład tutaj pana Kluski, Optimusa, niesprawiedliwy wyrok czy decyzja Urzędu Skarbowego, wygrana sprawa, a mimo wszystko człowieka zniszczono, czy przynajmniej w części nie chciano mu tego wynagrodzić. Więc ten totalitaryzm biurokratyczny zaczyna się przeradzać w taką pewną formę, przynajmniej w niektórych dziedzinach, tyranii. Każdy totalitaryzm, który nie szanuje właśnie tego rozwoju człowieka, no wcześniej czy później doprowadza do pewnych napięć, doprowadza do degradacji osoby ludzkiej, godności ludzkiej. Stąd Kościół przypomina prawo do wolności religijnej, ale katechizm jednoznacznie też zaznacza, że prawo do wolności religijnej nie może być akceptowaniem i przyzwoleniem na błąd, akceptacją różnych błędów. To też o tym trzeba tutaj pamiętać.
Dziękujemy i kolejny telefon, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. To telefon.
Maria z południowej Polski. Ja chciałam uprzejmie zapytać taką rzecz. Po raz któryś z kolei słyszę w Radiu Maryja o tym, że jesteśmy judeo-chrześcijanami. Jestem bardzo zbulwersowana tym określeniem, tym bardziej, że na lekcjach religii dzieci są uczone o różnych religiach, m.in. o judaizmie, i nie podaje się prawdy o judaizmie, że jest największym wrogiem katolicyzmu, prawdziwej katolickiej wiary. Jestem tym zbulwersowana i czyżby to był etap przechodzenia do judaizmu, judeo-chrześcijaństwo?
Już pan Andrzej odpowiada. Dziękuję.
Dziękuję ślicznie pani Mario za to pytanie. Kto pyta, nie błądzi. Cieszę się, że pani w swojej bulwersacji pyta. To mi pozwala sprecyzować to określenie. Otóż mówiąc o religii objawionej jako religii judeo-chrześcijańskiej, mam na myśli pewną integralność Starego Testamentu i Nowego. Bo jeżeli pani Mario zechce pani wyrzucić Stary Testament, to raz popada pani w herezję, popada pani w jawny konflikt z nauką Kościoła katolickiego, który twierdzi, że Stary Testament jest natchniony. Zobaczmy, że Boże objawienie, o którym mówiliśmy troszeczkę w pierwszej części, nie zaczęło się od apostołów, czy nie zaczęło się w 70., 50. czy 30. roku po narodzeniu Chrystusa, ale ma etapy. Abraham, Mojżesz, Dawid i pełnię osiąga w Chrystusie. I mówiąc judeo-chrześcijańska wiara, mam na myśli nie tyle dzisiejsze wyznania judaistyczne, mojżeszowe czy rabinackie, ale mam na myśli judaizm Starego Testamentu. Ten, który był wierny Bogu, ten, który został stworzony przez Boga. Kontynuacją tego judaizmu jest nowy Izrael, czyli społeczność Kościoła, Kościoła Chrystusowego, który trwa w Kościele katolickim. I teraz oczywiście ja rozumiem pani bulwersację, bo tutaj trzeba by może rozgraniczyć, że to, co ksiądz profesor Chrostowski bardzo trafnie i precyzyjnie zauważył, że określenie starsi bracia w wierze tak naprawdę może być tylko pewną literacką przenośnią, ponieważ obecny judaizm, który jest, to wyznanie został ukształtowany około 70 roku naszej ery na synodzie w Jawne, tam nieraz różnie się wymawia tą nazwę. W każdym bądź razie było już to po zburzeniu Jerozolimy i głównym celem tego spotkania Izraelitów, tym uczonych izraelskich w tym synodzie, było odcięcie się do chrześcijaństwa. On w zasadzie, trafnie pani zauważa, wyrażał wrogość do chrześcijaństwa. Więc dzisiejszy obrządek, można powiedzieć, że jest młodszy o te kilkadziesiąt lat od chrześcijaństwa. Natomiast ja mówiąc religia judeo-chrześcijańska, mam na myśli, że korzenie Nowego Testamentu są w tej historii zbawienia, która trwa od Abrahama. I mówiąc to judeo, mam na myśli to, co było zgodne z wolą Bożą, przez Pana Boga prowadzone, korygowane za pomocą proroków, co wypełnił Chrystus.
I kolejny telefon odbieramy. Słuchamy Radio Maryja. Halo.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mówi Paweł z Warszawy. Będę miał pytanie, z tym, że dwa zdania takiego wprowadzenia. Otóż Pan Jezus w pewnym momencie swojego nauczania kieruje do nas takie słowo. Sami od siebie nawzajem chwały odbieracie, ponieważ oznacza to złe ukierunkowanie świadomości człowieka wierzącego. Czy można ten wyrzut Pana Jezusa uznać również za utajoną formę bałwochwalstwa? To jest moje pytanie. Szczęść
Bardzo
Boże.
Dziękujemy. Szczęść Boże.
Tak, jeżeli tutaj mówimy o chwale w formie pewnej niezasłużonej, uzurpatorskiej czci, to możemy mówić o pewnej formie bałwochwalstwa. Dosłownym tego słowa znaczeniu przypomnę, bałwochwalstwo jest to oddawanie czci boskiej temu, co Bogu nie jest, czyli stawianie w miejsce Pana Boga wszystkiego innego. Pieniądz, naród, inni bogowie, ideologie, tutaj formy mogą być bardzo różne. I teraz oczywiście pycha człowieka, no jest chyba jakimś pokusą każdego człowieka, każdego czasu, otaczania się pewnym splendorem, pewnym przepychem, pewną pychą właśnie, która domaga się uzurpatorsko chwały, która tak naprawdę mi się nie należy. Zresztą w świetle całej Ewangelii widzimy dowartościowanie raczej tych, którzy zajmują ostatnie miejsca, dowartościowanie cnoty pokory. Dlatego nie zajmujcie pierwszych miejsc, gdy was ktoś zaprosi na ucztę i tak dalej, i tak dalej. Natomiast przypisywanie sobie pewnej, czy wymaganie, by moją osobę otaczać nadmiernym przepychem, czcią, chwałą, która mi się nie zależy, może być formą bałwochwalstwa. Dlaczego? Bo może przysłaniać chwałę prawdziwego Boga. Nie tyle my mamy błyszczeć w naszym działaniu, uniżać się, żeby tym bardziej pokazywać Pana Boga. A nawet jeżeli coś robimy, to w myśl zasady, którą podał Chrystus, aby ludzie widzieli dobre czyny w was i chwalili Ojca, który jest w niebie.
Thank you.
3 minuty będzie godzina 23 w Radiu Maria. Słuchają dzisiaj Państwo naszych rozmów niedokończonych, w których również można uczestniczyć, wybierając numery telefonów 655-23-55 i 655-23-56. Numer kierunkowy do Torunia oczywiście 056. Dla słuchaczy z zagranicy 655-23-33 i 655-23-66. Dzisiaj w ramach rozmów niedokończonych audycja dla małżonków i rodziców o grzechach bałwochwalstwa rozmawiamy z panem Andrzejem Wronką. Odbieramy kolejny telefon. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pan Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mam tutaj do pana Andrzeja takie...
A kto dosyć, telefonuje do nas?
Józef ze Świnoujścia. Takie dosyć przewrotną taką sprawę sobie wymyśliłem. Pan wspomniał o pani Alicji Tysiąc, która tam domaga się odszkodowania za to, że jej dziecko nie mogło zabić swojego dziecka. Prawda? I Unia tam nas strasznie skarciła za to. I cała ta akcja, ta już pamiętam te trzy czynniki wspomniał. Ale gdyby na przykład, czysta abstrakcja to jest oczywiście, rząd nasz walnął się w pierś, powiedział przepraszamy kochaną Unię, więc my się przychylamy do prośby pani Alicji Tysiąc, zabijamy jej dziecko, w jej obecności, żeby była pewna, że tego dziecka nie ma, nie dostanie ani grosza. Oczywiście, bo już nie ma dziecka, nie ma problemu.
Dobrze, tylko jaki cel jest pana podnoszony teraz, przez pana kwestii?
I teraz problem jest, jakby zachowały się teraz te środowiska, które tak tej pani bronią i żałują.
No to już jest, to już są takie rozważania czysto bardzo teoretyczne z cyklu, co by było, gdyby było. Dziękuję panu za ten telefon, pozdrawiamy, szczęść Boże. Panie Andrzeju, czy coś?
No, myśmy już o tym mówili, oczywiście to jest nierealne, bo nawet gdyby pan postulował, ja rozumiem ten wydźwięk psychologiczny, jaki pan chce tutaj powiedzieć i pewną gorliwość o życie ludzkie, ale nawet zabicie obecnego tego dziecka, które już dzisiaj żyje, nie rozwiąże problemu, bo powiedzmy nie przywróci, nie poprawi wzroku tej pani. Oczywiście tragizm sytuacji jest na kilku płaszczyznach. Jak można stawiać życie dziecka, swojego dziecka z pogorszeniem się wzroku? No to jest absolutnie nieadekwatne. Druga rzecz, jak można spojrzeć dziecku w oczy? Przecież co to dziecko przeżywa i będzie przeżywało być może za kilka lat, kiedy w internecie, w opracowaniach od rówieśników będzie słyszało, że popełniło straszliwą zbrodnię, strasznie skrzywdziło swoją mamę, dlatego, że ono żyje, a mama wzrok straciła. To jest absolutnie nieludzkie. A trzecia rzecz, no najbardziej chyba taka też bulwersująca, że cała sprawa, a więc i dramat tego dziecka, i myślę dramat, mam nadzieję, że pani Alicja kiedyś to jakoś dotrze, zrozumie i te srebrniki być może jeszcze rzuci w twarz tym, którzy tam nią manipulują. Oby ta refleksja nastąpiła jak najszybciej. Nie wiem, czy wówczas media to pokażą. Jest wykorzystywana do celów ideologicznych, politycznych przeciwko życiu. Ja nie wiem, jak zareaguje nasz rząd. Ja słyszałem, jak zareagował minister z rządu, pan doktor, pan profesor Religa. No to też jest bardzo smutne i bardzo wymowne.
Zresztą jest to podobna sytuacja do tej, kiedy próbowano z jednego przypadku zrobić zasadę w Stanach Zjednoczonych, zasadę, która tak, pozwalała tak, wprowadzić...
To jest mentalne przygotowywanie również ludzi, oswajanie z pewną rzeczywistością.
I kolejny telefon. Panie Andrzeju, słuchamy, kto mówi tym razem, kto chce z nami rozmawiać. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z tej strony Joanna z Lublina. Ja właśnie w nawiązaniu chciałam powiedzieć do sprawy pani Alicji Tysiąc. To jest jutro głosowanie w sprawie u nas konstytucji konstytucyjnych.
Nie głosowanie, a czytanie propozycji.
Tak, przepraszam.
Tak, właśnie ustawy, zasady, propozycji do konstytucji, do zapisów konstytucji.
Niemniej moje taka pomysł, pytanie, prośba, czy posłowie nie mogliby obejrzeć filmu Na krzyk, który jest bardzo przemawiającym świadectwem i jest dostępny właśnie też w sposób darmowy w internecie. W zasadzie z tym głównie dzwonię, żeby powiedzieć o tym, że można obejrzeć Niemy krzyk, każdy kto by chciał, i tam zobaczyć, czym jest aborcja. Czy wolno mi jeszcze podać adres strony internetowej właśnie do filmu Niemy krzyk?
Tak.
To jest www, po angielsku, silentscream, www.wideo.org / wideo 1.htm. Dziękuję.
Dziękujemy również Pani Anno.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem pozdrawiamy.
No ten film jest przejmującym świadectwem, demaskowaniem tego, co tak niewinnie się nazywa, czy enigmatycznie się nazywa aborcją. Ten film był na kasetach wideo wiele lat już wcześniej, przynajmniej kilka ładnych lat wcześniej. Potem był w troszeczkę wersji takiej złagodzonej. Ja pamiętam, jak na oazach tego starszego stopnia, na tych wieczorach poważnych, w ramach tego wieczoru był puszczany ten film. No jak potężnie oddziaływał na świadomość młodych ludzi, którzy nie zdawali sobie sprawy, co za tym się kryje, jak bestialsko morduje się te niewinne dzieci, jak te dzieci nawet próbują się bronić poprzez jakieś takie odruchy przeciwko tym szczypcom czy narzędziom, które po kawałku dosłownie rozrywały ich ciałka, które no, są wyrzucane do szpitalnych kubów na śmieci. No więc widzimy tu ogromne podeptanie. Ja myślę, że ten film, choć wstrząsający, dla niektórych wręcz porażający, ale myślę, że w dobrym kierunku wstrząsający.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi słuchaczka z Warszawy.
Możemy poznać imię?
Kinga.
Słuchamy pani Kinga.
Czytałam książki, znaczy czytałam, zachęcona wydawcą, wydawnictwo Bernardinum. Wydaje książki pana Cejrowskiego, znanego podróżnika. Jeżeli wejdziemy na stronę internetową, można przeczytać, że ten pan popiera Harry Pottera. Wiadomo, Harry Potter to jest propagacja magii, która prowadzi do satanizmu, po prostu do związków ze złym duchem. Kiedy czyta się książki pana Cejrowskiego, no widać tutaj wyraźną pochwałę poligamii, to zapobiega zdradom i tak dalej, szamanizm, kult z duchami, nawet sam tam próbował, pytał tego czarownika, czy nie mógłby razem z nim tak odlecieć. No przyznam się szczerze, aczkolwiek książka poznawcza na pewno bardzo ciekawa, bo autor jest szalenie inteligentny i są piękne zdjęcia, to w warstwie światopoglądowej no mam taki pewien niepokój i zwłaszcza jak się wejdzie na stronę internetową i czyta się te pochwały Harry Pottera, ewentualnie no inne jakieś takie rzeczy typu powiedzmy instrukcja obsługi kobiety, tam cały jest forum, ludzie zamieszczają różne takie naprawdę obrzydliwe posty, no to tak troszeczkę dziwię się, że ten pan na przykład w takim linku Wojciech Cejrowski WC do wynajęcia pisze, że poprowadzi rekolekcje dla młodzieży. I po prostu, no tak troszeczkę tutaj te rzeczy, które propaguje w swoich książkach oraz tutaj ta pochwała Harry Pottera jakoś mi nie pasuje do tego, żeby prowadził rekolekcje, ani do profilu wydawnictwa, które skądinąd ma bardzo wiele innych pozytywnych publikacji. Dziękuję bardzo za piękną audycję. Pozdrawiam wszystkich w radiu. Szczęść Boże.
Pozdrawiamy również Panią z Panem Bogiem. Szczęść Boże.
Dziękuję za ten głos. Ja nie zapoznawałem się tak szczegółowo z tymi publikacjami czy wypowiedziami, natomiast jeżeli jest tak, jak pani Kingo mówi, no to mi też to absolutnie nie pasuje. No możemy się zdecydować. Owszem, ja rozumiem pewien folklor, pewne przenośnie artystów, świata mediów, ludzi, którzy są jakimiś indywidualnościami, że ich język jest nacechowany no pewną nawet żonglerką słowną, natomiast no, są pewne te granice i ortodoksji, i granice przyzwoitości, i granice pewnej lojalności, bo jeżeli uważam się za ortodoksyjnego katolika, czy katolika, który opowiada się za tradycyjnymi wartościami, które przez wieki u naszych ojców były, względem małżeństwa, względem narzeczeństwa i tak dalej, no to warto być tutaj konsekwentnym i warto by salony, czy raczej saluny, bym powiedział, czy gremia mediów, no nie sprzedawać im się po prostu.
I kolejny telefon odbieramy. Halo, bardzo proszę, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Tu dzisiaj jest mowa o bogobojstwie.
Tak, a kto do nas mówi?
Tu z Podlasia.
Możemy poznać imię? Halo, jest u pana włączone radio i ono troszkę panu przeszkadza. Nam
to
również.
Ja wyłączę.
Prosimy całkowicie je wyłączyć.
Ja będę czytał księgi Mojżeszowej z 4 rozdziału, czy
ale
zacytuję
ja mam
kilka wersetów.
To znaczy może nie cytujmy, tylko w jakim celu, jakie pytanie ma pan do dzisiejszego gościa?
O wolnochwalstwie tu pisze. 4 rozdział i 5 księga Mojżeszowa. 15-16 werset i 23-4.
I co w nich jest napisane? Niech pan streści nam potroszę.
Tak, już czytam. Szczęście usilnie dusz waszych, gdyż nie widzieliście żadnej postaci, gdy Pan mówił do was na Chorebie spośród ognia, abyście nie popełnili grzechu i nie sporządzili sobie podobizny rzeźbionych, czy to w kształcie mężczyzny, czy kobiety. 23 werset, cytuję. Strzeżcie się, abyście nie zapomnieli o przymierzu Pana, waszego Boga, które zawarł z wami i nie posporządzili sobie żadnej podobizny rzeźbionych, jak ci to nakazał Pan twój Bóg, gdyż Pan twój Bóg jest ogniem trwającym. On jest Bogiem zazdrosnym. No i tu dalej pisze tam dalej. Ale teraz dużo było dzisiaj mówionych o religii. Jak tu Pan przed tym przypomniał, że do Efezu Paweł napisał, że jest jedna wiara, jeden Bóg i jeden chrzest. Teraz dalej, że religia nie zbawia człowieka. Zbawia człowieka wiara i jest Jana, Ewangelię Jana pisze, cytuję 12-13 werset Ewangelii Jana, pierwszy rozdział. Słyszycie?
Tak, dokładnie.
Tym zaś, którzy go przyjęli i dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga, może nazywać się dzieckiem Bożym. A sam Jezus Chrystus powiedział dla nie takiego, na przykład jak ja jestem, no nie wiem jak tam, kto tam słucha mnie, tylko powiedział dla uczonego, który znał na pamięć cały zakon i nauczał ludzi. I on przyszedł w nocy do niego i pyta się, jak, żeby być w Królestwie Bożym. Co trzeba spełnić? To on mu powiedział tak. Odpowiadając, rzekł mu, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. No tu dalej można przeczytać.
No właśnie, my znamy akurat również i tę przypowieść, i te zapisy. Jaka jest konkluzja i jakie pan pytanie ma do naszego gościa?
To jest pismo Starego i Nowego Testamentu.
Tak, rozumiem dokładnie. Dziękujemy za ten telefon i już pan Andrzej odpowiada.
Tak, no nasz słuchacz z Podlasia zauważył tutaj dwa aspekty. Rzeczywiście można się zgodzić w pewnym sensie ze stwierdzeniem, to nie religia zbawia, bo suche zasady nas nie zbawiają, czy sucha struktura. Zbawienie pochodzi od Jezusa Chrystusa, od wiary, jest łaską. Łaską jesteście zbawieni, a to pochodzi nie z uczynków, żeby się nikt nie chlubił. Ale nie możemy Pisma Świętego brać wyrywkowo, bo wtedy popadniemy w błąd, czy zastosujemy po prostu sekciarską metodę. Biblia o zbawieniu podaje nam wiele warunków. Ja je sformułuję tak. Jeżeli będziesz robił to i to, będziesz zbawiony. Jeżeli będziesz robił to i to, będziesz potępiony. I teraz oczywiście można wybrać dwa, nawet bardzo ważne warunki do naszego zbawienia. Słuchacz tutaj bardzo trafnie podał wiarę i ten proces narodzenia się na nowo z Ewangelii Jana. Ale to nie są jedyne. Odwołajmy już, zostańmy przy Ewangelii Jana. Proszę zwróćmy uwagę, jeżeli ja chcę mieć życie wieczne, dlaczego bardzo często pomija się 6 rozdział Ewangelii Jana? Jeżeli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, krew moja jest prawdziwym napojem i tak dalej, i tak dalej. I teraz można powiedzieć tak, to nie wybrzmiało w tym głosie naszego słuchacza, nie wiem, czy nawet o to chodziło, ale często się takie głosy spotyka. Po co mi kościół, po co mi księża, po co mi struktury? Ja we własnym domu wierzę, uroczyście przyjąłem Chrystusa jako Pana Zbawiciela, alleluja, więcej mi nic nie trzeba, wiele ruchów zielonoświątkowych, wolnochrześcijańskich tym się posługuje. Natomiast pytanie, kto mi da komunię, kto mi będzie sprawował Eucharystię? Potrzebny jest kapłan. Jeżeli potrzebny jest kapłan, to jest potrzebny ktoś, na kogo, tak jak podaje Pismo Święte, chociażby Dzieje Apostolskie, nałożono ręce. Ale kto ma nałożyć ręce? No ten, kto sam wcześniej otrzymał władzę. Więc dochodzimy tutaj do kolejnego zagadnienia sukcesji apostolskiej. I okazuje się, że ten Kościół jest konieczny do zbawienia. W tym sensie, oczywiście, jeżeli mam możliwość poznania go i przyjęcia, bo ten Kościół oczywiście nie zbawia sam w sobie jako instytucja, ale ten Kościół jest ciałem Jezusa Chrystusa, a Jezus Chrystus jest jedynym Zbawicielem. Czyli tak jak w sytuacji świętego Pawła, jechał prześladować Kościół, członków Kościoła, nieżywego Chrystusa, który już był wiele lat po wniebowstąpieniu. Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Kim jesteś, Panie? Ja jestem Chrystus, którego Ty prześladujesz. I w 15 rozdziale pierwszego listu do Koryntian na początku Paweł wyrzuca to sobie, że jest najmniejszy spośród apostołów, niegodny się zwać apostołem. Dlaczego? Bo pisze, bo prześladowałem Kościół Boży. A Chrystus mówi, dlaczego mnie prześladujesz? Czyli kto odrzuca Kościół Chrystusowy, oczywiście świadomie i dobrowolnie i tak dalej, wiedząc, że on jest z pochodzenia boskiego, odrzuca Chrystusa, jak odrzuca Chrystusa, odrzuca swoje zbawienie.
I kolejny telefon, kwadrans już po 23:00, jeszcze przez 15 minut będziemy mogli rozmawiać z naszym gościem. Przypomnę Państwu, że pan Andrzej Wronka mówi dzisiaj o grzechach bałwochwalstwa w Radiu Maryja w ramach rozmów, audycji dla małżonków i rodziców. Kolejny telefon, bardzo proszę, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy na naszej antenie?
Mówi Stanisław z Krakowa. Chciałem zabrać głos w sprawie ochrony życia nienarodzonego. Chodzi mi szczególnie o ostatni wyrok Trybunału w Strasburgu w sprawie Alicji Tysiąc. Mam takie pytanie. Czy nie należałoby, to znaczy rząd, czy może jakiś ruch ochrony życia, wykorzystać tego Trybunału i po prostu złożyć apelację, żeby taki Trybunał w Strasburgu w oparciu o autorytety naukowe wydał definicję, kto to jest człowiek, kiedy on się zaczyna.
No więc, panie Stanisławie, bardzo dziękuję za ten telefon.
No, bo wtedy by była sprawa
wszystko
jasna.
Jest ja myślę, tutaj, że w tym momencie nauka jest precyzyjna i szczegółowa. Ona nam dokładnie mówi, kiedy zaczyna się życie i kiedy ono się również i kończy. Dziękuję panu i pozdrawiamy również. Mówiliśmy pani akurat o przykładzie pani Alicji Tysiąc w kontekście właśnie naszego dzisiejszego tematu, czyli grzechów bałwochwalstwa, gdzie grzech bałwochwalstwa nie respektuje prawa naturalnego, prawa Bożego, wręcz przeciwnie, próbuje zastąpić Boga samego i wszystko, co jest na tej ziemi przez człowieka czynione, służy nie Bogu i nie jest Bogu ofiarowane. Każda sfera naszego ludzkiego życia, wtedy właśnie mamy do czynienia między innymi właśnie z tym, co nie jest Boże.
Tak, bałwochwalstwo może polegać na tym, że w miejsce wartości Boga i Bożej woli, Bożego prawa, ja mogę postawić swoje życie czy swoje zdrowie i to się stanie wartością nadrzędną. Oczywiście mamy obowiązek dbać o swoje zdrowie, szanować to zdrowie, bo ono też jest darem Bożym, ale w chrześcijaństwie zdrowie nie jest za wszelką cenę. Zdrowie nie jest najwyższą wartością. Zobaczmy, mamy tego przykład w samym Chrystusie, który oddał życie, poddał się katuszom, poddał się ogromnemu cierpieniu z miłości do człowieka. Zobaczmy na pierwszych chrześcijan, którzy poświęcali życie, ginęli nieraz rodzinami, ginęli ich bliscy, bo nie chcieli uznać Chrystusa jako jednego z równorzędnych, czy jako jednego z panteonu jakiegoś bóstwa. Oni wierzyli w zapewnienie Chrystusa. Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Więc jeżeli odrzucimy perspektywę życia wiecznego, którą głosi Chrystus, i zamkniemy, tak jak ateist materialistyczny by chciał, człowieka tylko w świecie materii, czasu, przyjemności tutaj ziemskich, no to wtedy moje życie i moje zdrowie może być absolutyzowane, postawione, ubóstwione wręcz, jako najwyższa wartość, i wtedy drugi człowiek, który zagraża memu zdrowiu, albo nawet zagraża pogorszeniu komfortu stopy mojej życiowej, może być uważany jako intruz, jako szkodnik, do tego stopnia, że nawet pozbawi się go życia.
Dziękujemy. 18 minut po godzinie 23 odbieramy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Dorota z Kraśnika. Ja mam taką, może nie tyle pytanie, co przemyślenie odnośnie aborcji. Nie wyobrażam sobie, jak można stawiać zdrowie kobiety, czy nawet życie wyżej, mieć je większą, traktować, że ma większą wartość od tego życia, któremu się nie daje przyjść na ten świat, zabijając je.
No i rozłączyła się nam słuchaczka. Dziękujemy za ten telefon. Pani
Dorota? Jest ten komentarz, który wpisuje się w to nasze rozważanie. Tu już wielokrotnie żeśmy o tym mówili. Ja myślę, że tutaj takie wartościowanie, dzielenie ludzi na gorszych i lepszych, czy ćwierć ludzi, czy pół ludzi, bo chyba tak zwolennicy aborcji rozumują dziecko poczęte. Jeden z profesorów, który był zaproszony do programu publicystycznego poświęconego właśnie temu zagadnieniu, no w nerwach mówił, no ale przecież jest różnica między człowiekiem dorosłym, człowiekiem, który chodzi do szkoły, człowiekiem, który ma już wykształcone wszystkie zmysły, a ilomaś tam komórkami, które dopiero się tworzą. Więc tutaj wkraczamy na wręcz rasistowski grunt dzielenia ludzi. Tak jak ojciec wspomniał, nauka, genetyka, embriologia, medycyna, czy nawet inne nauki są absolutnie jednoznaczne, że życie ludzkie zaczyna się od momentu uruchomienia programu, który steruje tym życiem, zawartego w kodzie genetycznym, od momentu połączenia tych komórek. I ani 2 tygodnie później, ani 12 tygodni później, ani 22 lata później nie zachodzi żaden inny proces, który pozwalałby nam uznać, że od tego momentu jest pełnoprawny człowiek. Oczywiście możemy tutaj dać porównanie nawet ludzi już żyjących. Jeden zna 12 języków, a drugi jest w bardzo ciężkiej chorobie psychicznej, czy też jest nieprzytomny. Pytanie, czy ten, który jest nieprzytomny, albo czy ten, który jest umysłowo chory, jest gorszym człowiekiem, ma mniej w sobie procent człowieczeństwa od tego, który ma pozycję, ładne garnitury i dużo języków, no tu jest ten rasizm. Człowiek jest od momentu poczęcia do naturalnej śmierci, to jest jeden jedyny nieprzerwany proces życia. I czy my to w drugiej godzinie, w 20 godzinie, w trzecim miesiącu, czy w 70 lat potem sztucznie przerwiemy, czyli zabijemy, zawsze należy to nazwać zabójstwem.
Dziękuję. Kolejny telefon odbierzmy. Bardzo proszę, słuchamy. Halo. No coś... Halo, prosimy pana.
Ojciec przerywa chyba.
Słyszymy pana bardzo dobrze. No ale niestety jest, ma pan włączone radio i ono nie pozwala swobodnie rozmawiać. Mówimy dzisiaj o grzechu bałwochwalstwa. Rozmawiamy przez najbliższe minuty, ostatnie już 8 minut, z panem Andrzejem Wronką. Ostatnie telefony. Słuchamy, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo słyszymy?
Kazimiera z Niepołomic.
Witamy i słuchamy, pani Kazimiero.
Ja mam taki pewien dylemat prawny, jeśli chodzi o panią Alicję Tysiąc. Może jako taka wstępna uwaga, to w moim...
Ale tak króciutko, bo już naprawdę mamy niewiele czasu.
Tak.
I nie chcemy też, żeby pani, żeby problem pani Alicji Tysiąc dominował dzisiejszą audycję, bo nie jest to istota też i centrum naszego.
Jest to bardzo ważny...
No zapewne dla pani tak.
Ja myślę, że dzieci pani Alicji Tysiąc powinny mieć ustanowionego kuratora. No, z tego powodu, że pani Alicja Tysiąc kieruje się chęcią zarobku. No ma niską rentę, 600 ileś tam złotych i być może, że ta kwota będzie znaczącą dla spełnienia pragnień, jakie posiada. Ale jaki mam dylemat prawny? Mianowicie, dziecko, jeśli jest poczęte, od poczęcia nabywa przede wszystkim przyrodzone prawo do życia, ale nabywa również prawo materialne, prawo dziedziczenia majątku ojca.
Jeśli tak, dokładnie nam to pan mecenas Piotrowski w minioną niedzielę dokładnie nam to wszystko wytłumaczył i przedstawił, również rozważając właśnie ten problem. Pani Kazimiero, dlatego nie chciałbym więcej czasu już na naszej antenie.
Jeszcze.
Oby były to dwa słowa.
Nie może matka pozbawić praw dziedziczenia swojego dziecka do majątku ojca. Mógłby to zrobić tylko ojciec, gdyby dziecko w sposób naganny, rażący...
Pani Kazimiero, w przypadku pani Alicji nie było mowy ani o ojcu dziecka. Także tutaj akurat to jest kwestia gdzieś poboczna. Dziękuję za telefon. Szczęść Boże. Panie Andrzeju, jeszcze już powoli kończąc nasze dzisiejsze spotkanie.
Ja myślę, że tutaj w podsumowaniu warto zauważyć, jak wiele płaszczyzn i jak wiele twarzy ma grzech bałwochwalstwa, czyli stawianie w miejsce Boga, w najważniejsze miejsce w naszym życiu, albo innych bożków, co współcześnie na przykład robią ci, którzy odchodzą do różnych sekt, zamieniając Boga prawdziwego, Chrystusa jako jedynego Zbawiciela, na Krishnę, na Sai Babę, czy na inne fałszywe koncepcje Boga, albo stawiając w miejsce Pana Boga nasze jakieś przyjemności, jakąś ideologię, różne, jak to pan profesor kiedyś powiedział, izmy, prawda, anarchizmy, nazizmy, historia ludzkości tu nam podpowiada, a bardzo często we współczesnym świecie stawiając w miejsce Pana Boga karierę, przyjemność, niczym nieskrępowaną wolność, która wyraża się w tej ogromnej amoralności, która niestety przez wiele mediów, przez wiele kolorowych czasopism, gazet, seriali, piosenkarzy, polityków niektórych, aktorów, czy poprzez ich przykład życia, czy poprzez ich jawne wypowiedzi, styl życia, obnoszenie się z tym, tę niemoralność, tę rozwiązłość propagują. Skutkami tego bardzo często jest to, co bardzo mocno brzmiało w tej audycji. Są niechciane dzieci, jest chęć zabicia tego dziecka poprzez aborcję, czyli jakaś chęć wygody albo chęć uzyskania lepszego statusu materialnego czy kariery postawiona wyżej niż wola Pana Boga. A ta wola Pana Boga wyraziła się również w przykazaniu nie zabijaj. I myślę, że są to jakieś wielkie obszary zadań dla wszystkich ludzi dobrej woli, bo temat życia człowieka zdecydowanie przekracza kwestie ideologii, kwestie przynależności partyjnej, kwestie narodowości, bo jest to fundamentalne prawo i Kościół tutaj od początku stoi w obronie tych, którzy sami w swojej obronie nie są w stanie nic powiedzieć.
Oby nie było też tak, aby tych błędów, te błędy z historii się nie powtórzyły, które doświadczaliśmy chociażby pół wieku temu. czy też ogromne wypaczenia ludzkiej historii, ludzkiej myśli. Co się dzieje ze światem, kiedy zamiast Boga stawia się materię? Tego też doświadczamy, a nie zapominamy, że jest napisane: Jam jest jeden Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.
I zwróćmy uwagę, że współczesny świat, czy w Ameryce, czy w Europie, czy w jakimkolwiek miejscu, im bardziej wyrzuca prawo Boże, im bardziej stawia w to miejsce człowieka, który chce być miarą wszechrzeczy, przyjemność człowieka, zdrowie człowieka, sylwetkę człowieka, karierę człowieka, biznesową czy polityczną, w tych społeczeństwach wzrasta ilość samobójstw, wzrasta ilość depresji, wzrasta ilość załamań, nerwic, rozwodów. Więc to się nie bierze znikąd, to się nie bierze z Księżyca, są to pewne konsekwencje odrzucenia pewnego ładu moralnego, pewnej doktryny, pewnych prawd, które przez wieki tworzyły społeczeństwo w Europie, i papież Jan Paweł II, Benedykt XVI bardzo mocno zwracają uwagę nam, by nie być ślepym na to, że chrześcijaństwo w sposób fundamentalny przyłożyło się do tworzenia tego systemu społeczeństw w Europie na bazie wartości Ewangelii.
Z jednej strony powstaje również i dylemat. Człowiek jest w centrum i dla człowieka wszystko powinno służyć, jednakże nie jest on Bogiem sam dla siebie.
Dlatego to, co Jan Paweł II powiedział, dopiero w kontekście Chrystusa i prawdy o człowieku, jaką najpełniej ukazał Chrystus, człowiek może zrozumieć samego siebie, swoją godność, powołanie, sens cierpienia, sens poświęcania się dla innych, mimo że może mnie to wiele kosztować. Chociażby przykład matki Teresy z Kalkuty, czy przykład tych, którzy misjonarzy, którzy za wiarę oddają życie, czy w Indiach, czy w Indonezji, czy w Ameryce Południowej. To dopiero w perspektywie przyjęcia wiary objawionej. Jeżeli odrzucimy tę wiarę, rzeczywiście zostaje nam postawienie tylko człowieka, jego spraw, przynajmniej grupy jakichś ludzi, ich interesów w miejsce Boga, a tych, którzy nie umieją, nie mogą, nie są w stanie sami siebie bronić, podporządkowanie ich interesom tych gremiów.
Bardzo dziękuję panu za udział w dzisiejszej audycji. Przypomnę państwu, że o grzechach bałwochwalstwa mówił nam pan Andrzej Wronka w ramach audycji dla małżonków i rodziców, a małżonków państwa Polakiewiczów bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy im szybkiego powrotu do zdrowia, no i do mikrofonu Radia Maryja jak najszybciej.
Bóg zapłać, szczęść Boże.
Dziękujemy panie Andrzeju. Przed nami już za chwileczkę modlitwa na zakończenie dnia.